studio
Dziki Zachód.
I łączymy się ze studiem Dziki Zachód. Wojciech Cejrowski, gdzieś tam po drugiej stronie oceanu. Dzień dobry albo dobry wieczór.
No właściwie dobry wieczór, jeszcze tak późno nigdy nie nadawałem chyba do Radia Wnet. Jaki ty jesteś żwawy o poranku w Polsce. Mówisz dwa razy szybciej niż o naszej normalnej porze, czyli o 17.
Wtedy tak, to jest inna godzina. To w takim razie opowiedz, co, jak wyglądała debata Trumpa z Bidenem.
Jak porządna pyskówka albo bitwa w błocie. Albo wrestling amerykański. I gdyby państwo to oglądali, albo jakieś wycinki czy komentarze, to proszę wziąć poprawkę na to, że ta debata była dla innego społeczeństwa. W Europie piłka nożna i cenimy zawodników typu Pele, którzy potrafią okiwać drugiego, czyli z taką finezją się przemykają po boisku. Natomiast amerykańskim sportem jest futbol. Gdzie ci zawodnicy, futbol może jest mniej znany Polakom, to proszę sobie rugby wyobrazić, gdzie ci zawodnicy są w stałym zwarciu. Rozpędza się jeden i wali w drugiego całym swoim ciałem. To jest sport Amerykanów, który lubią i który ich podnieca. I ta debata właśnie tak wyglądała, że wielki Trump był tym napastnikiem futbolu i bez przerwy próbował rozjechać Bidena, a Biden stary, kruchy staruszek. Trzeba powiedzieć, że proszki, które mu dały, zadziałały, tak jak w przypadku poprzedniej jego debaty, kiedy jeszcze ubiegał się o nominację Partii Demokratycznej i z Bernie Sandersem miał debatę, wszyscy się bali, bo w poprzednich debatach, we wcześniejszych jeszcze, gdzie była większa liczba kandydatów, była on ciągle zasypiał, gubił się Joe Biden. Natomiast w tej jednej, jedynej, najważniejszej, gdzie było jeden na jednego, wszyscy mówili, że się spiął, albo się wyspał wcześniej, albo mu dali jakieś proszki i tym razem też był, jak na Bidena, to był wyjątkowo koherentny, jakby się cofnął o 8 lat. Ale ogólny odbiór to była potężna pyskówka, gdzie prowadzący niespecjalnie dawał sobie radę z opanowaniem tej pyskówki, z obu stron pyskówka, a Trump częściej atakował. Trzeba pamiętać też o tym, że on jest atakowany. Zanim jeszcze został prezydentem, już był atakowany przez media w sposób brutalny i przez drugą stronę w sposób bardzo brutalny. To jest facet, który cały czas jest na boisku futbolowym, bez przerwy podlega atakom, więc po tylu latach takiego zwarcia jego defaultowe nastawienie jest takie, że znowu muszę się trzepać z kimś. I dlatego był... no, mocno atakujący i agresywny w wielu miejscach i wchodził w słowo i sam zadawał pytania i prowadzącego próbował przekrzyczeć i uciszać, a ten prowadzący ze słabo radę dawał. Mam dużo jeszcze więcej do powiedzenia, ale
bardzo cytaty z Joe Bidena. Kłamca, zamknij się, klaun, z Trumpa, nie ma w tobie nic inteligentnego. Pewno tej wymiany zdań było dużo więcej podczas tej debaty, ale taką strukturę debaty, opowiedzmy o tym, bo był i Sąd Najwyższy, i COVID, i ekonomia, i oczywiście kwestie rasizmu albo jego braku. To były te główne osie, wokół których spierali się prezydent Trump z kandydatem Joe Bidenem?
To była debata zorganizowana przez stację Fox, którą ja ogólnie lubię i jest to stacja ogólnie prawicowa. Natomiast muszą polscy słuchacze się dowiedzieć w tym momencie, że prowadzący to ciapa, żeby nie powiedzieć tego słowa na D, U i P. Taki, no, beznadziejny kapeć, w dodatku lewak. Oni go trzymają w tej stacji Fox, nie wiem czemu. Dosyć dobrze się przygotowuje do wywiadów i zadaje trudne pytania. Bardzo szeroko sięga w przeszłość osoby, z którą robi wywiady. To jest jego specjalizacja i potrafi wyciągnąć różne rzeczywiście trudne rzeczy dla osoby, z którą robi głębokie wywiady. Ale jednocześnie sam ma poglądy lewackie. Wolelibyśmy, żeby skoro tych debat będzie 3, może 4, a po tej dzisiejszej być może to była pierwsza i ostatnia i Biden skorzysta z okazji, że został rozjechany i że Trump się brzydko zachowywał i powie, to ja już więcej debatował nie będę. skoro wiedzieliśmy, że jest przynajmniej takie ryzyko, że to będzie jedyna debata, albo że to będzie na pewno jedyna w stacji prawicowej, sprzyjającej Trumpowi, no to mogli posadzić jakiegoś prowadzącego, który ma własne poglądy zbliżone do poglądów Trumpa. Albo się tego nie udało przeprowadzić, bo ludzie Bidena się na to nie zgadzali, albo cóż, nie wiem co, ale prowadzący był lewacki i to niespecjalnie pomagało. Te określenia wobec urzędującego prezydenta, na które ośmielił się Biden, to pokazuje, w jaki sposób jemu nerwy puszczają. Nie wiem, czy każdy oglądający analizuje na tym poziomie głębokości zachowania ludzkie. Ja jestem antropolog, więc patrzę na to inaczej. Ty jesteś dziennikarz, miałeś wielu rozmówców i widzisz, kiedy twój klient się zaczyna denerwować, czyli dotykasz jakiegoś miejsca, które boli, albo tam on coś próbuje ukryć i zaczyna się zachowywać nerwowo. Nieadekwatnie do tych słów, które padają, zaczyna reagować nadpobudliwie. I Trump doprowadził kilkakrotnie Bidena do takich nerwów i wtedy Biden stracił panowanie nad sobą i rzucał bluzgami w kierunku prezydenta Trumpa. No to wyobraźmy sobie teraz sytuację, został przetestowany. Co będzie, gdyby Biden wygrał i był doprowadzany do takich samych nerwów na twardych negocjacjach z dyktatorem komunistycznej partii chińskiej, Xi, albo z dyktatorem rosyjskim, Putinem, kiedy miałby jako prezydent wchodzić w trudne negocjacje, jeżeli tak łatwo traci nerwy, w momencie, kiedy po prostu Trump go dociska, no to jak łatwo straci nerwy w sytuacjach, w których absolutnie nie powinien nerwów tracić. Facet, który będzie miał guzik atomowy potencjalnie pod swoim palcem i będzie mógł wysadzić planetę Ziemia, nie powinien tak reagować, że wyzywa w czasie debaty, że bluzga w kierunku Trumpa. Gdyby cudzoziemiec nazwał prezydenta Trumpa tymi czterema słowami, które wymieniłeś, no to albo już by się wojna zaczęła, gdyby to jakiś dyplomata albo przywódca innego kraju rzucił takie słowa do Trumpa, albo by po pysku dostał, gdyby prezydenta Stanów Zjednoczonych ktoś nazwał klaunem w knajpie. I byli dookoła Amerykanie, to by sprali go po pysku. No a Biden został doprowadzony do takich nerwów przez Trumpa, pytaniami dociekliwymi Trumpa, że właśnie odpalił kilkakrotnie, bo puściły nerwy. No to jest niedobry sygnał, na wypadek gdyby wygrał Biden, to jest bardzo zły sygnał, że mu tak łatwo nerwy puszczą.
Ale twoim zdaniem Trump rozjechał Joe Bidena, że wyraźnie wygrał debatę?
Na to pytanie nie ma odpowiedzi z jednego powodu. Otóż Ameryka w tych wyborach jest radykalnie podzielona już i była przed debatą. W związku z tym nie ma w zasadzie takiej grupy niezdecydowanej, dla której stwierdzenie Trump wygrał czy Biden wygrał jest jednocześnie decyzją zagłosuje na tego, który wygrał albo na tego drugiego. Grupa niezdecydowanych to jest 6% i żaden z tych kandydatów, których dzisiaj oglądaliśmy w debacie, chyba nie walczy o tę grupę niezdecydowanych. W dotychczasowych wyborach było tak, że debaty były takie miętkawe dosyć, ugrzecznione były. Pamiętamy dowcipasy Reagana z debaty telewizyjnej. No te debaty były takie bardziej kulturalne. Dlaczego? Dlatego, że obu kandydatów, po pierwsze, oni się nie różnili tak radykalnie jak teraz, republikanie z demokratami. To było to wspólne bagienko. Różnimy się dla pozoru, trochę tak jak u nas w parlamencie. Kłócą się na antenie w trójce, to pamiętam z czasów, kiedy pracowałem u Krzysztofa Skowrońskiego jeszcze wtedy jako dyrektora trójki. Wychodziłem z trójki albo wchodziłem do trójki i tam byli ci politycy pod drzwiami. I oni na antenie żarli się ze sobą, Kalisz przegryzał gardło komuś tam, a potem wychodzili Rysiu, Krzysiu, Marysiu do siebie gadali. I tak samo wyglądało środowisko polityczne amerykańskie przez wiele lat. I w związku z tym debaty toczyły się o niezdecydowanych, o tę grupę 3 do 7% ludzi, którzy mają niezdecydowane poglądy, ale chcą iść do wyborów. Bo jeszcze trzeba pamiętać o całej masie ludzi, którzy tam w ogóle ich to nie obchodzi i nigdy do wyborów nie pójdą. Ani demokratami nie są, ani republikanami, ani nawet nie są niezdecydowanymi, bo nie planują głosować. No, poprzednie debaty były kulturalne w zachowaniu, przez wiele lat, odkąd były, dlatego że obaj kandydaci chcieli tych niezdecydowanych pozyskać. A w tej debacie przynajmniej Trump przemawiał do grupy swoich zwolenników, czyli takich podniecał, i chodziło o to, żeby oni poszli gremialnie do urn, a nie żeby zdecydowali się głosować na Trumpa, bo on już mówił do tych, którzy już się dawno zdecydowali, że wolą Trumpa. Natomiast trzeba ich jeszcze wyprowadzić na pick-upach z domów, żeby się z rancha komuś chciało 30 mil jechać do lokalu wyborczego, to trzeba ich zachęcić. Ja jestem fighter, ja będę się z każdym bił, jak ten mistrz futbolu, nie dam się pogromić nikomu, będę dla was twardy i będę walczył do końca. Więc Trump przemawiał do swoich i Biden chyba też przemawiał do swoich.
I Biden przemawiał tak, jak mówią ci, którzy obserwowali debatę. Biden przemawiał tak do kamery i do ludzi. Popatrzcie, czy wam się żyje teraz za Trumpa lepiej. Czy przypadkiem nie jest tak, że wasza rzeczywistość i wasza codzienność jest gorsza po 4 latach prezydenta Trumpa niż wcześniej?
Nie wiem, kto to oglądał i ci robił briefing, albo może sam oglądałeś, ale patrzyłeś jakoś inaczej na to. Otóż Trump się zachował normalnie, tak jak każdy facet, który wchodzi do jakiegoś rodzaju jatki. Wiadomo, że to będzie debata, czyli będziemy się o coś kłócili. Przy stole czy w knajpie, wszystko jedno, ale przyszliśmy się pokłócić o coś i w dodatku zrobić ten pojedynek publicznie. I Trump zachowywał się normalnie, bardzo często patrzył na Bidena i mówił prosto do niego. Natomiast Joe Biden, no mówię w dużym przybliżeniu teraz, może mnie państwo złapią na dwóch spojrzeniach, ale zasadniczo powiedziałbym, nigdy nie spojrzał na Trumpa. Kiedy przemawiał nawet do Trumpa, to patrzył do przodu, niekoniecznie w kamerę i niekoniecznie zwracał się do wyborców amerykańskich, ale nie patrzył na Trumpa, tylko gdzieś przed siebie. Więc Trump zachowywał się naturalnie, to było widać po nim. Jak był wściekły, to było widać, że jest wściekły. Jak był dociekliwy, to wszystko było widać. Wszystkie emocje na wierzchu, był prawdziwy i gapił się na człowieka, do którego mówi albo krzyczy. A tamten patrzył w bok albo pod własne nogi. Kiedy Trump mówił trudne rzeczy o Bidenie, to ten miał głowę spuszczoną tak jak ja teraz. Mam nadzieję, że słychać przez mikrofon trochę inaczej.
Słychać.
I nawet nie robił chyba notatek żadnych, tylko wygląda jakby na chwilę zasnął. Natomiast potem się podniecał, kiedy miał swoje 2 minuty i wypowiadał pewne zdania. Wyglądały one na wcześniej przygotowane do kamery, ignorując pytanie. Miał przemowę kilkuzdaniową wprost do wyborców, przygotowaną taśmę odpuszczał i wtedy patrzył do góry, bo mu się przypominało, że ma patrzeć do góry prosto w kamerę. I teraz powiedziałem między wierszami, że nie odpowiadał na pytanie. Robiłem notatki i Joe Biden w czasie tych 90 minut nie odpowiedział na ani jedno pytanie. Trump na niektóre odpowiedział, na niektóre zmienił temat, bo wolał pogadać jeszcze o czymś, co było poprzednio. Natomiast Biden nie odpowiedział na ani jedno pytanie, które mu zadał, czy to Trump, czy prowadzący. Nie wiem, czy to strategia, bo te pytania wszystkie niewygodne. Czy to zdziadział już do tego stopnia, że nie panuje nad własnymi myślami? No czy wolał trochę mniej kłamać, bo też bardzo dużo nakłamał. Kiedy Trump zarzucał mu, stawiając kolejne przeszkody, że Biden jest skorumpowany od wielu lat za ciężkie pieniądze. I powoływał się na kasus jego syna, bo to jest rzecz najświeższa, zadając pytania, za co twój syn, który nic nie umie, nie skończył żadnej szkoły, jest po przejściach takich, że był kokainistą, świeżo zaleczonym, więc nie kwalifikuje się do wysokopłatnej roboty, przynajmniej na razie. Za co dostał 3,5 miliona dolarów od żony mera Moskwy? Ta żona mera Moskwy jest bardzo bogatą kobietą, mer Moskwy pewnie też jest bardzo bogatym mężczyzną. Wszyscy są kumplami Putina, bo jak ktoś jest merem Moskwy, no to dlatego, że mu Putin pozwolił. I teraz za co żona mera Putina twojemu synowi zapłaciła 3,5 miliona dolarów? Za co 1,5 miliarda dolarów zapłacili twojemu synowi Chińczycy? Synowi, który nic nie umie i sam się przyznał do kamery, że nic nie umie. Za co Ukraińcy zapłacili mu miliony dolarów emerytów i pensję pobierał wysoką przez wiele miesięcy, nic nie umiejąc. Za co z Rumunii dostał pieniądze? Na wszystkie te pytania Joe Biden nie odpowiadał, tylko mówił: to nieprawda, to nieprawda, to nieprawda, to nieprawda. No pomimo, że to jest prawda i wszyscy wiedzą, że to jest prawda, bo są dowody na to. I to nie są jakieś dowody, które sfabrykowała kampania wyborcza Trumpa, tylko FBI, CIA, inne kraje, prezydent Ukrainy to potwierdza, Chińczycy nie kryją, są wyciągi bankowe, na których widać. Była sprawa alimentacyjna syna Bidena, czyli Huntera Bidena, w której to sprawie alimentacyjnej przed sądem on sam musiał przedstawić papiery o swoich dowodach i tam było potwierdzenie, skąd brał pieniądze. I uwaga, nie brał ich zanim tatuś został wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Tylko od momentu, gdy tatuś został wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc nie dość, że Biden nie odpowiedział na żadne pytanie, które mu zadano, ani jedno. Proszę tę taśmę sobie przesłuchać powolutku. To w niektórych sprawach po prostu kłamał, dorzucając do haseł Trumpa informacje: to nieprawda, to nieprawda, to nieprawda. No otóż prawda.
A temat podatków, które płacił Donald Trump, albo związków Donalda Trumpa z prezydentem Rosji, też był poruszany.
Temat związków z prezydentem Rosji, czyli z Putinem, nie był poruszany, bo nie ma żadnych związków poza takimi oczywistymi. No jak jest się prezydentem Stanów Zjednoczonych, to ma się związki, to nie wiem, czy to się związki nazywają, ma się stosunki z prezydentem Rosji, bo dyplomatyczne, no w tym sensie. I tak jak z prezydentem Korei, z prezydentem Polski i wielu innych prezydentów ma się na swoim talerzu wtedy, jak się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc o stosunkach z Putinem nie było. Albo coś strasznie przegapiłem, ale byłem nagrzany obejrzeć ten mecz. Z przyjemnością oglądałem. Natomiast w sprawie podatków Trump już w poprzedniej kampanii mu zarzucali to samo. Odpowiada, że po pierwsze demokraci go zapędzili w kozi róg, bo po pierwsze rzucili urząd podatkowy na niego, żeby ujawnić jego zeznania podatkowe. Kiedy Trump powiedział, że nie chce ujawniać zeznań podatkowych przed poprzednią kampanią wyborczą, mówi, nie ma takiego wymogu w Ameryce prawnego i ja nie życzę sobie, bo to dla moich interesów dobrze nie działa, jeżeli ja pokażę moje zeznania podatkowe wszystkim na cały świat. Ja nie potrzebuję, żeby w Arabii Saudyjskiej znali mój PIT. I powiedział, że nie mam życzenia takiego, a wyborcy zdecydują, czy chcą mnie wybrać, pomimo tego, że ja im nie pokazuję szczegółów swojego PIT-u. No i na to demokraci, to 2016 rok wszystko i 15, demokraci wysłali kontrolę do niego skarbową i zapędzili siebie i jego w kozi róg. Otóż w momencie, gdy trwa postępowanie, to Trump nie może ujawniać dokumentów z tego postępowania. Czyli skoro przysłano mu kontrolę skarbową, to on nie może teraz ujawnić dokumentów, które podlegają kontroli skarbowej, czyli nawet gdyby teraz zmienił opinię i chciał swój PIT pokazać, to mu go nie wolno pokazać. Ale demokraci dalej się domagają, żeby pokazał. Z tym, że Trump to ucina w taki sposób, nie komplikuje sprawy, nie opowiada tak dokładnie jak ja, tylko mówi, ale zaraz. Joe Biden przez 47 lat w Waszyngtonie w tym bagnie pływał i to on ustanowił przepisy podatkowe, które pozwalają wszystkim Amerykanom unikać na różne sposoby podatków. I dzisiaj to też powiedział, każdy przedsiębiorca, a zanim zostałem prezydentem, byłem przedsiębiorcą. Każdy wynajmuje księgowych, żeby mu znaleźli przepisy prawne zezwalające na odpisy. To ty, Joe Biden, powiedział dzisiaj Trump do niego, stworzyłeś te przepisy, które mnie pozwoliły unikać podatków przez wiele lat. No i to jest doskonała obrona Trumpa. On powiedział już w poprzedniej kampanii, chłopaki, do wyborców, do nas, mówi, chłopaki, przez całe lata korzystałem z dziur w prawie podatkowych. Znam wszystkie i dlatego jestem najlepszy, żeby je zatkać. To ja jestem najlepszy, żeby zreformować system podatkowy w Stanach Zjednoczonych, bo korzystałem ze wszystkich możliwych furtek. I wiem, że ten system jest w związku z tym wadliwy. Zawiera zbyt wiele furtek, zbyt wiele grup interesów. Przychodzi ktoś do Bidena, ma wielką korporację, szepce mu do ucha, zrób taką furteczkę, o której tylko ja będę wiedział i ty dla tam jakiś szczególiczek zrobimy i czasopisma napiszemy. I ja będę miał wtedy furtkę. No i Trump, kiedy przyszedł, rzeczywiście zaczął reformować system podatkowy. Pierwsze jego ruchy są takie, że podatki obniżyć, wtedy nikomu się nie opłaca kombinować.
Powiedz, czy jest takie słowo, czy jest takie zdanie, czy jest takie zachowanie, które zapamiętasz, jak za 4 lata będziemy, jak Bóg da, oczywiście rozmawiać o kolejnych wyborach amerykańskich, to będziesz mógł je zacytować.
Tak. Bardzo celne zdanie. Słyszysz mnie jeszcze?
Oczywiście. Nie tylko ja.
No to dobrze, no bo nagle się eter zmienił trochę u mnie w uszach. Otóż bardzo celne zdanie ktoś chyba napisał Trumpowi. Mnie się zdaje, że pierwszy raz usłyszałem to na kanale Foxa, gdy jego syn to palnął. Jakiś tydzień temu. I zaraz to zdanie zacytuję. I tak po prostu palnął. Ja sobie pomyślałem, to jest świetne do kampanii wyborczej. Mam nadzieję, że tatuś słuchał syna własnego i będzie tego używał. I dzisiaj rzeczywiście Trump to powiedział po raz drugi, to usłyszałem. Do Bidena powiedział tak. Słuchaj, Biden. Ja przez 47 miesięcy zrobiłem więcej niż ty przez 47 lat. I to jest tak celne zdanie dla kogoś, kto nawet nienawidzi Trumpa. No ale widzi, ile Trump zrobił, ile się zmieniło. Bo jak ktoś go nienawidzi, to tym boleśniej odczuwa wszystkie zmiany, które Trump wprowadził. I to jest zdanie kluczowe z dzisiejszego wieczoru. Rzeczywiście Trump tempem swojej pracy, rozmiarami, tą strategią, którą rozwija z Białego Domu, może się nie podobać tobie, bo nie jesteś jego wyborcą, ale oniemiały jesteś, oniemiewa i onieśmiela ludzi, którzy patrzą na tempo jego roboty i na jego wyniki. Przez 47 miesięcy zrobił więcej niż Joe Biden przez 47 lat. Takie są suche fakty.
A kalendarz wyborczy prawdopodobnie będzie się układał w taki sposób. 7 października debata wiceprezydentów, czyli Mike Pence i pani Kamala Harris, potem 15
października...
Kamala.
Ona jest krzyżówką murzyńsko-hinduską. Państwo mogą się dziwić, że taką ma urodę, taka na murzynkę trochę za bardzo białe rysy ma i tak nie bardzo wiemy, gdzie ją umiejscowić. Mnie to też dziwiło kilka lat temu, kiedy ją obserwowałem, to już państwu mówię. Ona się tym zresztą chwali sama tym, że ma takie korzenie. W Ameryce to jest powód do chwalenia się, jak się jest politykiem, bo można zebrać trochę głosów od Hindusów i trochę głosów od Murzynów i człowiek wtedy ma więcej ugrane, niż jakby był tylko jednej rasy. No i stąd jej uroda i pewnie stąd też jej imię, Kamala. To pewnie jakoś z hinduskiego zrobione.
A 15 października druga debata prezydencka i 22 października trzecia debata prezydencka, o ile do tych debat dojdzie. Teraz Wojciech Cejrowski idzie.
Moim zdaniem nie dojdzie, że już skończę, tak, idę spać. Oglądałem CNN, muszę przetrzeć teraz telewizor jeszcze zanim pójdę spać, denaturatem jakimś, przez 3 minuty i już mówili, że Trump jest chamem i w związku z tym nie należy z nim debatować, więc już następnych debat nie będzie.
A w poranku wnet o godzinie 7.34 będzie piosenka z Dzikiego Zachodu, którą przygotował Wojciech Cejrowski. Zapowiesz?
Tak, ona ma tytuł I Feel Lucky, czyli pomimo różnych wątpliwości, które nacierają na mnie od rana, śpiewa artystka, czuję jednak, że będziemy mieli szczęście. Moim zdaniem dzisiaj Trump wygrał Latynosów. Oni lubią tego typu potyczki i na stacji hiszpańskojęzycznej Telemundo, takiej, która dociera do całej Ameryki Południowej, zrobiono badanie zaraz po debacie i wszystkich zaskoczyło to, że 64% oglądających stwierdziło, że Trump wygrał. Jak Trump wśród Latynosów wygra, to wybory mamy w kieszeni.